Za zamieszanie związane z reprywatyzacją w Warszawie jest odpowiedzialna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, powiedziała poseł Beata Mazurek.
Rzecznik PiS-u odniosła się do informacji o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji.
9 postępowań w sprawie stołecznych nieruchomości przekazano prokuraturze regionalnej we Wrocławiu. Jedno prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Od kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie.
Za całe to zamieszanie, za to wszystko, o czym my wiemy z mediów, tak naprawdę odpowiedzialna jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, ponieważ to ona tak naprawdę organizuje i odpowiada za to, co się dzieje w ratuszu. I nie twierdzę, że dawała przyzwolenie, ale być może nie miała właściwego nadzoru nad tym, co w zakresie reprywatyzacji się stało. Z tego, co wiemy, sprawami zajmuje się CBA, czy nawet złożyło już doniesienie do prokuratury. Poczekajmy na komunikaty z ich strony.
Mówiła poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u.
Prezydent Andrzej Duda w połowie sierpnia podpisał ustawę dotyczącą gruntów warszawskich.
Ustawa ma rozwiązać problem nieruchomości objętych tak zwanym dekretem Bieruta z 1945 roku. Objęto nim 12 tysięcy hektarów gruntów, w tym niemal 24 tysiące nieruchomości.
Ponad 130 milionów złotych. Na taką sumę zalegają Polacy z opłatami za czynsz. Tak wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej.
Dane BIG-u wskazują, że problemy z zapłatą mają głównie mieszkańcy mniejszych miast, m.in. Elbląga, Legnicy, Radomia i Pabianic. Jednak liderem są mieszkańcy Warszawy, gdzie lokatorzy są winni aż 29 milionów złotych.
Z raportu wynika, że ponad 80% dłużników to pojedyncze osoby. Jedynie 13% to gospodarstwa dwuosobowe. Wskaźnik zadłużenia większych rodzin to jedynie 3%.
Kamil Suskiewicz, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw polityki mieszkaniowej, podkreśla, że problem niepłacenia czynszu ma kilka przyczyn, m.in. brak odpowiednich przepisów.
Rzeczywiście warto się zastanowić, dlaczego dzieje się tak, że osoby, które mają zaległości, nie płacą. Czy rzeczywiście to wynika z tego, że nie stać ich na zapłacenie, czy raczej mamy do czynienia z jakąś luką, która umożliwia niepłacenie. I w tej kwestii z naszych obserwacji wynika, że jednak po prostu można nie płacić. Że problem polega na tym, że nie ma mechanizmów, które by ściągały należności od dłużników. Tu dochodzi jeszcze problem, to znaczy, że jakby część tych zasobów takich tańszych, właśnie na przykład mieszkań komunalnych, one pozostają w rękach osób bardzo dobrze sytuowanych. Z takim problemem mamy do czynienia głównie w Warszawie, ponieważ znowu nie ma mechanizmu weryfikacji tych zarobków.
Z raportu wynika, że zobowiązania najbardziej zadłużonej osoby fizycznej sięgają, i tu uwaga, 930 tysięcy złotych.
Rząd szykuje zmiany w funkcjonowaniu kas fiskalnych.
Urzędnicy informacje o każdej transakcji mają uzyskać online. Większość stosowanych obecnie urządzeń może być bezużyteczna. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Sprzedawcy będą wydawali klientom papierowe paragony, ale od 2018 roku będą musieli mieć nowe kasy z opcją, która pozwoli automatycznie przesyłać fiskusowi wszystkie dane o zawartych transakcjach.
Nad zmianami, które mają ułatwić kontrolę i uszczelnić lukę w VAT, pracuje Ministerstwo Rozwoju.
Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Krajowego Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, podkreśla, że zmiany są potrzebne, ale należy pamiętać o małych przedsiębiorcach.
Zmiany fiskalne idą w dobrym kierunku. Jest to rewolucja na rynku zmian fiskalnych, ale należy pamiętać o małych przedsiębiorcach, o dobrym handlu, drobnym handlu, żeby mogli unieść koszty tych zmian kas fiskalnych. Także myślę, że tutaj urzędy skarbowe powinny na siebie przejąć część tych zmian, czy nawet refundacji takich kas, które byłyby nowym jakby tutaj całkowicie produktem na rynku i na pewno za sobą poniosą pewne obciążenia, które niekoniecznie małe podmioty udźwigną.
Projekt dzieli przedsiębiorców, którzy obawiają się kosztów. Według ekspertów producenci kas mogą nie zdążyć z wdrożeniem proponowanych rozwiązań. Zmiany miałyby wejść w życie od 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce dofinansować budowę lokomotywy spalinowo-elektrycznej. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Niewykluczone, że na początku września Bydgoska PESA podpisze list intencyjny dotyczący budowy prototypu i testów.
Wsparcie rządu ma być impulsem rozwojowym w ramach tzw. Doliny Kolejowej i zwiększyć konkurencyjność tej gałęzi polskiego przemysłu.
Lokomotywa hybrydowa może bowiem prowadzić pociągi na odcinkach zelektryfikowanych oraz pozbawionych sieci trakcyjnej.
Czesław Jarosław Warsewicz, wydawca portalu nakolei.pl, podkreśla, że lokomotywy spalinowo-elektryczne mogą być bardzo przydatne w przewozach towarowych.
Na pewno jest to bardzo potrzebne dla rozwoju polskiej branży kolejowej. Czy to jest ten rodzaj produktu potrzebny na rynku? To oczywiście jest tak, że w Polsce tym podstawową lokomotywą są lokomotywy elektryczne. Myślę, że te lokomotywy hybrydowe byłyby wykorzystywane również do przewozów towarów, lokomotywy również towarowe, które bardziej byłyby na polskim rynku korzystniejsze czy bardziej potrzebne. W Polsce jest zelektryfikowanych około 90% linii kolejowych. W Europie bywa różnie i tam na pewno te potrzeby byłyby znacznie większe. Należy brać pod uwagę, że musiałby być też taki produkt sprzedawany czy dedykowany na rynki pozapolskie.
Fundusze na budowę hybrydowej lokomotywy PESA ma otrzymać z programu Narodowego Centrum Innotabor, który ruszył w ubiegłym tygodniu.
W ramach pierwszego konkursu do rozdysponowania jest blisko 200 milionów złotych. Najnowsza strategia taborowa PKP Intercity zakłada, że do 2023 roku koleje przeznaczą na wymianę taboru 1 800 000 000 zł.
Premier Czech Bohuslav Sobotka stwierdził, że Unia Europejska nie zdoła sobie w trwały sposób poradzić z istniejącymi zagrożeniami bez utworzenia wspólnej armii.
Sobotka wziął udział w corocznym spotkaniu czeskich ambasadorów w siedzibie MSZ w Pradze.
Według niego do postępu w tym kierunku miałoby dojść już jesienią, a pierwszych konkretnych projektów należy oczekiwać na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej.
Jak zaznaczył Sobotka, niedawne akty przemocy w Niemczech i zamach terrorystyczny we francuskiej Nicei jasno pokazują, że należy być przygotowanym na zagrożenia wszelkiego rodzaju.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie.